Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swej roli. Lecz gdy spali, przyszedł jego nieprzyjaciel. Nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc się wziął na niej chwast? Odpowiedział im: Nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy: Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go? A on im odpowiedział: Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nimi pszenicy. Pozwólcie obojgu ruść aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom: zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie. Pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza. Oto słowo Pańskie.
Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Kościół nigdy nie bał się rozmowy, dialogu z kulturami. Dzisiaj tak jakby niektórzy się tego bali. Ale dialogował też z kulturą grecką, rzymską i wykorzystywał nawet mity greckie, żeby opisywać pewną rzeczywistość, którą ówcześni ludzie mogli lepiej pojąć. My trochę mniej tę kulturę znamy, chociaż w szkole się też chyba trochę o niej uczymy, o kulturze greckiej. Jest taki mit o Orfeuszu, zakochanym w Eurydyce. Wiemy, że Eurydyka została ukąszona przez węża i trafiła do krainy śmierci. Ale Orfeusz nie dał za wygraną. Zakochany po uszy, idzie w kierunku tej krainy śmierci, grając na lirze, śpiewając piękną pieśń, dociera nad Styks, nad rzekę śmierci, którą się tylko raz przekracza, nigdy się nie wraca. I tam spotyka bogów tej krainy śmierci, Hadesa i Persefonę, i oni są tak urzeczeni śpiewem czy graniem Orfeusza, że pozwalają mu tę Eurydykę wyprowadzić z tej krainy śmierci pod warunkiem, że nie będzie się odwracał. I wiemy, że Orfeusz wędruje, ufając, że Eurydyka idzie za nim, no ale już był bardzo blisko tutaj tego naszego świata, nie wytrzymał i się odwrócił. I wiemy, że na zawsze stracił swoją ukochaną. Wydaje się, że śmierć zwyciężyła. I okazuje się, że pierwsi chrześcijanie w rzymskich katakumbach rysowali freski przedstawiające Chrystusa jako prawdziwego Orfeusza. Rozumieli ten mit w taki sposób, że Chrystus zakochany w ludzkości, w Eurydyce, idzie po nią, po ludzkość ukąszoną przez węża, przez grzech, przebywającą w krainie śmierci, idzie, przekracza te granice śmierci, umiera i zabiera swoją ukochaną i wyprowadza z tej krainy. I wiemy, że się nie ogląda, że zwycięża śmierć, a więc zwycięża także miłość. I ostatnie słowo należy do miłości. I święty Klemens Aleksandryjski i wielu innych właśnie łączy ten mit o Orfeuszu z Ewangelią, tłumacząc, i tutaj chyba jesteśmy zaskoczeni, że tą lirą, że tą Eurydyką nie jest Kościół. Czasem by nam się wydawało, że Kościół jest Eurydyką. Nie, Eurydyką jest cała ludzkość. Całą ludzkość Bóg kocha, bo wszystkich stworzył i wszystkich chce zbawić. Więc gdzie jest Kościół? Kościół jest tą lirą, na której Chrystus gra. I lira nie jest źródłem miłości, lira nie jest źródłem tej pieśni. To Chrystus jest źródłem pieśni o miłości, bo ona jest w centrum tej opowieści, ta piękna pieśń o miłości. A lira jest tylko narzędziem, instrumentem, którym Chrystus gra, żeby Eurydykę wyprowadzić z ciemności. Mamy czasem takie poczucie, że będąc w Kościele, że Kościół jest w centrum, że Kościół jest jakby sednem całej tej historii. Tymczasem tak nie jest. Właśnie w centrum stoi cała ludzkość. Lepiej Chrystus, tak? Ale z punktu widzenia Chrystusa cała ludzkość, którą chce zbawić. A Kościół nie jest w centrum. Czasami tak nam się wydaje. To jest problem, który sprawia, że nieumiejętnie podchodzimy do tajemnicy Kościoła i nie rozumiemy, jaka jest jego rola. Tymczasem on jest instrumentem. I Sobór Watykański II to pięknie wyraził w takim tekście, zaraz na początku, w pierwszym rozdziale Lumen Gentium, czyli tej dogmatycznej konstytucji, która mówiła o Kościele, który myśli o sobie samym właśnie w taki sposób. Kościół jest w Chrystusie jakby sakramentem, czyli znakiem i narzędziem, czyli tą lirą, wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego. Więc Kościół jest znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia ludzi z Bogiem i ze sobą. I to jest rola, zadanie Kościoła, której często nie rozumiemy i o niej zapominamy. Dzisiaj, kiedy patrzymy na Kościół, tak w ogóle globalnie, także w Polsce, nie wiem jak tutaj jest, pewno już pewne rzeczy się tutaj zmieniły, ale ja przyjeżdżam z Kościoła w Polsce, gdzie dla wielu ludzi Kościół jest czymś odwrotnym. Nie jest miejscem jednoczenia ludzi z Bogiem i nie jest miejscem jednoczenia ludzi ze sobą nawzajem. Paradoksalnie doszliśmy do takiego momentu, że Kościół jest jakby zaprzeczeniem tego znaku i tego, jakim ma być narzędziem. Kościół jest możliwy tylko dzięki wcieleniu. Syn Boży stał się człowiekiem, synem człowieczym. I Kościół też ma taką podwójną naturę, że Kościół jest możliwy tylko dzięki temu, że zapożycza z tego wcielenia Syna Bożego właśnie swoją sakramentalność, czyli ten zewnętrzny znak, który ma wyrażać wewnętrzną rzeczywistość. Tak więc jest pewną instytucją, pewnym zewnętrznym jakimś zgromadzeniem, ale ma wskazywać na właśnie wewnętrzną jedność ludzi z Bogiem i ze sobą nawzajem. I tak jak ciało Chrystusa było takim zewnętrznym znakiem, poprzez który ludzie patrząc na Chrystusa no musieli rozpoznać, czy powinni rozpoznać przez wiarę, że On jest tym, który nosi w sobie rzeczywistość Boga. I to nie było łatwe w przypadku Chrystusa, który był idealny, który był doskonały, który był bez grzechu, ale On też był takim znakiem, jakby sakramentem, tak? Czyli znakiem i narzędziem jednoczenia ludzi z Bogiem i ze sobą nawzajem. I potrzeba było wiary, żeby rozpoznać poprzez to ciało Chrystusa obecność Bożej rzeczywistości, Syna Bożego. I teraz analogicznie Kościół jest w takiej sytuacji, że jest takim znakiem zewnętrznym, poprzez który ludzie mają przez wiarę poznać, że rzeczywiście On reprezentuje rzeczywistość Bożą, rzeczywistość zbawienia. No i teraz mamy kłopot. Popatrzymy na ten znak, który powinien się upodabniać do Chrystusa, powinien w tej zewnętrznej oprawie, w zewnętrznej formie naśladować Chrystusa, a wiemy, że tak do końca nie jest. Że ten znak często jest zamazany, że ten znak jest często brudny, że jest nieczytelny, no i wielu ma z tym kłopot. Ale jeśli chodzi o narzędzie, czyli o to, że w Kościele jest dana łaska zbawienia, Kościół wierzy, że to jest niezależne od tego znaku. Że jeśli ktoś już przez ten znak się przebije, to w Kościele znajdzie doświadczenie zbawienia, że Bóg już o to zadba, że my nie mamy kontroli nad tym, że Bóg chce nam udzielać łaski, niezależnie od tego, jaki jest znak Kościoła, ale wpływ na znak mamy i powinniśmy się tym zająć. I chciałbym o tym trochę właśnie dzisiaj porozmawiać. Mamy kłopot, bo Kościół jest wspólnotą grzeszników. Więc jakby z definicji Pan Jezus zakładał, że ten znak będzie ciągle jakoś zamazywany, nie do końca czytelny. Będzie ograniczony. Będzie no tak bardzo na wskroś też ludzki. I Kościół zawsze miał problem z grzechem. Jak sobie z nim radzić? Było tak w historii Kościoła i bywa dziś, że jeśli pojawia się grzesznik i to taki, który bardzo radykalnie ten znak zamazuje, to się go wyrzuca z Kościoła. I niektórzy wierzyli, że Kościół jest właśnie taki, że nie chcemy tu widzieć kogoś, kto ten znak zamazuje radykalnie. No i to było okrutne i straszne, bo Kościół tak naprawdę wtedy zaprzeczał swojej misji, bo jest dla grzeszników zawsze. Nawet dla tych, którzy tak radykalnie niszczą obraz Kościoła. No i w związku z tym pojawia się kolejna pokusa, następna pokusa, żeby grzech ukrywać. Żeby schować. Skoro ten znak ma być czytelny, przezroczysty, no to może lepiej go schować. No i tak się pojawiały różne struktury nawet grzechu, struktury zła w samym Kościele. Dzisiaj jesteśmy niestety świadkami tego, jak to wszystko spod dywanu wyłazi i jeszcze z większą mocą uderza w ten znak, którym ma być Kościół. I dlatego jest takim jakby zaprzeczeniem i nie wiemy, co z tym zrobić. Wielu ludzi ma z tym wielki kłopot. To wszystko gdzieś jakby Pan Bóg już przewiduje, przewidział, o tym mówi. Myślę, że warto o tym też wspomnieć, żeby mieć taki pokój serca, żeby pewne rzeczy sobie umieć poukładać. To jest takie odkrycie moje, kiedy przygotowywaliśmy rekolekcję razem ze skrzywdzonymi dla kapłanów, to odkryłem ten tekst i pojawiła się wtedy taki termin syndrom Helego i też skrzywdzonych jako Samuel. Prorok Samuel, jako ci, którzy są jak prorok Samuel. Zaraz wam to wytłumaczę, pewno o tym może już słyszeliście, ale warto do tego tekstu z pierwszej księgi Samuela nawiązać. Znamy tę historię. Anna, która modli się o syna i w świątyni przychodzi, tak, kapłan Heli mówi, jesteś pijana, wytrzeźwiej od wina, a ona, biedna, prosi Boga o syna, bo jeszcze nie ma dziecka. I wiemy, że się pojawia w ten sposób Samuel, oddany Panu, bo jest cudownym dzieckiem wyproszonym przez Boga, u Boga, więc zostaje oddany do owego Helego, do kapłana, na wychowanie w świątyni, bo tak obiecała Anna. I w taki sposób poznajemy tego małego człowieka. A Heli ma dwóch synów, Hofni i Pinhasa, też kapłanów, którzy sprawują kult w namiocie spotkania. I co oni robią takiego? Czytamy w tej księdze Samuela, że Hofni i Pinhas nie dbają o Boga ani o ludzi. Zabierali najlepsze mięso z ofiar pobożnie składanych przez proszących w Shilo oraz wykorzystywali seksualnie kobiety, które pracowały u wejścia do namiotu spotkania. Ofiary ich nadużyć złożyły skargę do Helego. O tym poczytamy w pierwszej księdze Samuela, w drugim rozdziale. I Samuel i Heli reaguje. Nie, synowie moi, niedobre wieści słyszę, mianowicie, że doprowadzacie do przestępstwa lud pański. Jeśli człowiek zawini przeciw człowiekowi, sprawę rozsądzi Bóg, lecz gdy człowiek zawini wobec Pana, któż się za nim będzie wstawiał? Ale Hofni i Pinhas nic sobie z tych przestróg ojca nie robili i dalej te praktyki niecne uprawiali. Natomiast Heli zaniechał już jakichkolwiek działań. Już nic więcej nie zrobił. I ten grzech się panoszył i te nadużycia się niestety władze i duchowe nadużycia rozprzestrzeniały. Pan Bóg się ukazał osobno Helemu i o tym powiedział, ale Heli też nic z tym nie zrobił. I co robi Pan Bóg? Powołuje Samuela. I znamy ten piękny tekst, kiedy Bóg przychodzi w nocy i mówi: Samuelu, Samuelu, a ten mały chłopiec nie rozumie, o co chodzi. Przychodzi do Helego: jestem, przecież mnie wołałeś. A Heli nie rozumie: ja go nie wołałem, co się dzieje? Idź spać. I wiemy, że tak trzy razy się dzieje. Samuel słyszy we śnie swoje imię i przychodzi do Helego i za trzecim razem Heli rozumie, że to Pan Bóg woła małego Samuela. I tutaj przynajmniej się zachował przyzwoicie, tak jak to powinien kapłan zrobić, że skierował tego małego chłopca do Pana Boga. I kiedy słyszy ponownie te słowa: Samuelu, Samuelu, mówi: mów, Panie, bo sługa Twój słucha. I wiecie, co w tym wszystkim jest ciekawe? Że my ten tekst czytamy w liturgii. Nie wiem, czy go pamiętacie. My go czytamy w liturgii. Ale na tym ten tekst się kończy. Ktoś, przygotowując lekcję, uznał, że to jest zbyt, nie wiem, krytyczne, zbyt trudne, nieprzyzwoite, nieprzystające do liturgii i wyciął fragment. Tak się czasem wycina pewne fragmenty, żeby jakby ułatwić lekturę pisma. Ale tutaj wyciął ten fragment, kiedy Samuel mówi: mów, Panie, bo sługa Twój słucha, i Pan Bóg do niego mówi. Ale my tego nie słyszymy w liturgii, tylko słyszymy już końcówkę tego, że Pan nie pozwolił żadnemu słowu Samuela upaść na ziemię. Więc piękny tekst, ale właśnie wycięty fragment. I do mnie tak mocno doszło, że gdyby Kościół czytał ten tekst bez tego wycinania fragmentu uważanego za nieprzyzwoity, nieprzystający, nieadekwatny do naszej rzeczywistości, to może wiedzielibyśmy, jak się zachować. To może tych różnych skandali by tak nie było, chociaż wiemy, że to jest po prostu niemożliwe, bo grzech będzie i przestępstwa się panoszył. Ale właśnie co mówi Pan Bóg wtedy małemu Samuelowi? Mówi tak: idź do Helego i powiedz mu: dałem mu poznać, że ukaże dom jego na wieki za grzech, o którym wiedział, synowie jego bowiem bluźnią Bogu, a on ich nie skarcił. I Samuel jako prorok idzie i mówi to Helemu. Bał się to zrobić, ale w końcu powiedział. Powiedział, że ukaże twój dom, bo wiedziałeś o grzechu swoich synów i nic z tym nie zrobiłeś. I myślę, jak bardzo to wybrzmiewa w tej przestrzeni dzisiaj Kościoła powszechnego i też lokalnych kościołów, także tego w Polsce, gdzie właśnie ten drugi sposób próby ocalenia znaku Kościoła jako wskazującego na Pana Boga, no niestety nie zdaje egzaminu. Nie wolno grzechu ukrywać. Nie wolno przestępstw ukrywać, bo wiemy, że dzisiaj to są już przestępstwa. Więc nie tyle zbrodnie Hofni i Pinchasa przeraziły czy oburzyły Pana Boga, ile jeszcze bardziej to, że Heli nic z tym nie zrobił. I ważne, żeby jakby ciągle o tym pamiętać, żeby ten tekst cały czytać. Wtedy jako Kościół będziemy rozumieć. Pan Bóg nas przygotowuje w naszym osobistym życiu i w życiu Kościoła do tak naprawdę do wszystkiego. Nie ma niczego w naszym życiu, czego by Słowo Boże nie opisywało, czego by nie tłumaczyło, nie przedstawiało drogi wyjścia. Wszystko było i już pod słońcem i jeszcze nie jedno będzie, a znajdujemy rozwiązanie w Słowie Bożym. Ale nie słuchamy Bożego Słowa. I to jest ten syndrom Helego. Kogoś, kto ukrywa grzech, nic nim nie robi, bo myśli, że takie przegapienie, schowanie będzie rozwiązaniem, a okazuje się, że będzie jeszcze bardziej dramatyczne. Potem się okazuje, że i Heli umiera, i Hofni, i Pinchas umierają. Każda śmierć w Starym Testamencie, ojcowie Kościoła mówią, jest jakby odbierana w życiu duchowym, w Nowym Testamencie, jako grzech ciężki, jako grzech śmiertelny. A co powinien zrobić Jest taki tekst u Henri'a Nouwena, który opowiada historię o uciekinierze, o chłopcu, który uciekał przed hitlerowcami, przed Niemcami, żołnierzami niemieckimi i schował się w wiosce. Przyszli do wioski i powiedzieli przedstawicielom wioski, że jeśli go nie wydadzą, to wszystkich rozstrzelają. I ta historia mówi dalej, że zebrali się razem, także ksiądz się zebrał, proboszcz tej parafii, modlili się, co zrobić. No i ksiądz czytał pismo, bo można też tak czytać pismo. I natrafił na ten tekst, lepiej, żeby jeden umarł za naród. No i wydali tego chłopca. Wioska ocalała, urządzili wielką imprezę, świętowali, ale ksiądz nie przyszedł na tę imprezę. Wyrzuty sumienia mu nie pozwoliły. Poszedł na modlitwę i usłyszał karcące słowa Pana Boga. Jak mogłeś wydać Chrystusa? Jak mogłeś mnie wydać? I wtedy on pyta, a skąd miałem wiedzieć, że to jesteś ty? Że ty jesteś Chrystusem, że ty jesteś Mesjaszem? Że ten chłopiec jest Mesjaszem? Skąd mogłem wiedzieć? I słyszy takie słowa, gdybyś nie tylko czytał pismo, ale jeszcze spotkał się z tym chłopcem i spojrzał mu w oczy, to byś wiedział. I nie wydałbyś Chrystusa, nie wydałbyś tego chłopca. Więc to jest, myślę, ważne, żebyśmy w Kościele tak patrzyli na każdego, kto potrzebuje pomocy, kto jest skrzywdzony, kto jest cierpiący i nigdy nie stawiali wyżej instytucji, struktur niż jakiegokolwiek człowieka, nawet najmniejszego. I dla mnie właśnie ci skrzywdzeni, którzy teraz krzyczą i tak wielu ma z tym problem i uszy sobie zatykają, to są właśnie jak ten mały Samuel prorok, który ma odwagę mówić głośno w imieniu Pana Boga i dopominać się tego, żeby Kościół był znowu znakiem czytelnym, ale nie na zasadzie, że wyrzuca grzeszników albo że ukrywa grzech, ale właśnie, że chce wszystkich w tym Kościele na swój sposób, ale słuchając Boga, ocalać i prowadzić do Pana Boga. Więc Królestwo Niebieskie jest podobne do człowieka, który posiał dobre nasienie na swej roli. Myślę, że to ważne, byśmy mieli świadomość, po pierwsze, że Pan Bóg dał nam Kościół nie jako instytucję złą, czy jak to niektórzy mówią, że która deprawuje z definicji. Posiał dobre nasienie. Bóg nigdy nie daje rzeczy złych. I to jest ważne, żebyśmy o tym pamiętali. Kolejna rzecz to Królestwo Niebieskie, jak zastanawiamy się, co to jest, to bardziej nam się kojarzy właśnie z jakąś organizacją, strukturą, programem, doktryną. Tymczasem Jan Paweł II w encyklice o misji mówi, że Królestwo Niebieskie ma imię i twarz Jezusa z Nazaretu. Królestwo Niebieskie ma imię i twarz Jezusa z Nazaretu. W Kościele ważne są osoby i relacje między nimi. Ważna jest osoba Jezusa przede wszystkim i ważne są te osoby, które tworzą to królestwo, tworzą te relacje z Nim i ze sobą nawzajem. I wtedy już całkiem inaczej w Kościele możemy funkcjonować, kiedy widzimy, że człowiek jest pierwszy, a wszystkie inne instytucje, struktury, narzędzia są po to, żeby służyć człowiekowi w doświadczeniu Bożej miłości, w doświadczeniu zbawienia. Więc Jezus nie jest nigdy autorem zła. I jest kłamstwem obrażającym Pana Boga mówienie, że On jest autorem zła. Czasami na cmentarzu możecie spotkać takie napisy i one są kłamliwe, nieprawdziwe. Na grobku jakiegoś młodego chłopca jest napis Bóg tak chciał. A ten chłopiec jechał 140 na godzinę motorem w terenie zabudowanym i spowodował wypadek i sam siebie zabił jeszcze tam kogoś. Z całym szacunkiem dla cierpienia ludzi Bóg tak nie chciał. Więc ważne, byśmy pamiętali, że Bóg nie jest autorem zła. I też nie jest autorem złego Kościoła. Nie dał nam Kościoła jako rzeczywistości, która jest z gruntu zła. Co się dzieje, jak czytamy tę przypowieść, bo ona nam trochę pomaga zrozumieć to pomieszanie chwastu i pszenicy, tego co dobre i złe w Kościele. Gdy ludzie spali, przyszedł nieprzyjaciel i zasiał chwast. Gdy ludzie spali, gdy przestajemy być czujni, gdy zaczynamy wymyślać swoje rozwiązania, to wtedy to, co jest dobre od Pana Boga, niestety zaczyna zarastać czy porastać chwastem. I widzimy ten chwast w Kościele i nie wiemy, co z tym zrobić, ale myślę, że warto taki rachunek sumienia sobie zrobić, żeby to też wybrzmiało, że tym chwastem widzimy, dostrzegamy i słyszymy. Są właśnie przypadki pedofilii w Kościele i najstraszliwsze te jeszcze dokonywane przez niektórych księży, a potem ukrywanie tego przez niektórych przełożonych. Także przypadki tolerowania jakichś nałogów wśród pasterzy, wśród hierarchii, wyłączanie, wykluczanie ludzi świeckich z niektórych przysługujących im procesów decyzyjnych w Kościele. Wiemy, że dzisiaj ta synodalność tak bardzo drażni, denerwuje wielu. My ją też nieumiejętnie rozumiemy, może łatwiej mówić wspólnotowość. Wtedy to przeklęte dla wielu słowo synod, synodalność będzie łatwe do strawienia. Ale właśnie jesteśmy zaproszeni wszyscy do tego, żeby być zaangażowanymi na mocy chrztu i odpowiedzialnymi za Kościół. To nie tylko tak jest, że księża. To jest właśnie klerykalizm, kiedy księża nie pozwalają świeckim wejść w te wymiary działania i życia Kościoła, które do nich należą, ale też kiedy na przykład świeccy próbują przejąć role kapłańskie w Kościele. I też są jakaś nieprzejrzystość w zarządzaniu kościelnymi finansami, czy jakieś uprawianie agitacji partyjnej na ambonie, czy arogancja i brak kultury niektórych duchownych. Myślę, że tych grzechów możemy pomnożyć więcej. Ostatnio o tym dużo rozmawiamy też w diecezji, w której jestem od pół roku, bo to jest sprawa, którą trzeba podjąć na nowo. Nie można tego zostawić tak. I może to dla wielu jest już drażniące, denerwujące, ale jeśli tego nie wyznamy, jeśli nie dojdzie do jakiegoś przebaczenia i pojednania, to ciągle będzie to wychodzić, tak jak jakiś tam grzyb czy wykwit na ścianie i zamiast to oczyścić z korzeniami, wyrywać, to pomalujemy i to tak za chwilę wyskoczy. Więc ważna jest ta prawda o uzdrowieniu relacji, o wypowiedzeniu pewnych rzeczy. Widzę, jak to bardzo ważne jest we wspólnocie Kościoła diecezjalnego, który tworzymy, ale w każdej wspólnocie parafialnej czy jakiejś grupie, którą tworzymy, czy małżeństwie, czy rodzinie. Wypowiedzenie naszych słabości, przyznanie się do nich, poproszenie o przebaczenie i pojednanie. Więc wielu z nas nie wie, co z tym zrobić. Jak sobie poradzić w takim Kościele? I przeżywamy jakiś niepokój, niepewność, rozczarowanie, wstyd. Jak się spotykam z ludźmi, to, ale to świeccy i księża mówią, wstyd, jakaś złość, gniew, jakaś bezradność. Nie wiesz, co z tym zrobić. Bo masz jakieś poczucie sprawiedliwości, przyzwoitości i wiesz, że powinno się inaczej, a niestety wielu tego nie potrafi i jesteśmy rozdrażnieni tym. I jak tu wierzyć w jeden święty, powszechnie apostolski Kościół? I wiara ta jest wystawiona na taką wielką próbę. Więc jedni odchodzą po prostu, albo gdzieś tam stoją na brzegu Kościoła, na granicy i zastanawiają się, co dalej robić. A inni z kolei bronią jakoś tak rozpaczliwie i nieumiejętnie tego Kościoła, twierdząc, że problem jest na zewnątrz i Kościół jest atakowany i że to wszystko jest jakiś spisek. Więc to tak nie. Znowu to nie w ten sposób. Jestem rodziną, jestem w Kościele, jestem wspólnotą, choćbym chciał powiedzieć, że to nie jest moja mama, czy nie jest mój tato, nie moi bracia, mogę się wypisać z tej rodziny, ale i tak jestem tą rodziną. Przez chrzest jestem tą rodziną. Pamiętam rozmowę z takim człowiekiem, który chciał dokonać aktu apostazji. Ja mówię, może pan to zrobić, ale i tak to nic duchowo nie da. Pan jest ochrzczony, Pan jest częścią tej rodziny. Może Pan się wypisać, tak? To tak, jakby się Pan chciał wyrzec mamy, taty czy rodzeństwa. Zawsze Pan będzie powiązany. I to było dla niego szokujące, ale rozpoczęło jakąś taką rozmowę dłuższą, która sprawiła, że na razie jest w kościele. Bo ma świadomość, że ta duchowa więź przecież się nie skończy, nawet jeśli się wypisze. Nawet jak się zmieni nazwisko, tak jak w przypadku niektórych, to nic nie zmienia. Więc Kościół nie jest też Królestwem Bożym. Myślę, że warto o tym wiedzieć. Papież Benedykt tak mówił, że jeden z teologów złośliwie powiedział, że Chrystus głosił nadejście Królestwa Bożego, a wyszedł z tego Kościół katolicki. To tak nie jest. Bo Kościół jest tylko zaczątkiem Królestwa Bożego, ale nie jest Królestwem Bożym. Królestwo Boże się zrealizuje w wieczności, a Kościół jest właśnie tym zaczynem, jest tym znakiem. On się kiedyś zrealizuje, kiedy Bóg będzie wszystkim we wszystkich, a jeszcze tak nie jest. Na razie jesteśmy pielgrzymami, którzy mają zadatek ducha i według wiary, a nie dzięki widzeniu postępujemy. Więc jeśli ktoś chce mówić, że Kościół jest Królestwem Bożym na ziemi, to daje fałszywe świadectwo, bo tak nie jest. Co więc mamy robić? Kościół nie jest chwastem. Kościół nie jest chwastem. Bóg nie zasiał złego ziarna. To bezczynność wobec chwastu w Kościele no jest przyczyną tego, że on się rozprzestrzenia. I tu nie chodzi o to, żeby zwalać odpowiedzialność na wszystkich, ale każdy we własnym zakresie, żeby miał świadomość, że ma wpływ na te chwasty, które się panoszą i że możemy sprawić, że przez czujność naszą ich nie będzie. Nie możemy spać. Nie możemy reagować obojętnością na zło, które się dzieje w Kościele. Jezus nakazuje reagować na zło. Pamiętacie, jest taka w Ewangelii formuła, która mówi, jak to robić. I to nie jest proste. Ale ostatnio to sprawdziłem i to nawet działa. Że idziesz, jak ktoś zgrzeszy przeciwko tobie, to idziesz i w cztery oczy upominasz. Potem ze świadkiem. Potem donosisz Kościołowi. A jak to nie pomaga, to niech ci będzie jak poganin celnik, a poganina i celnika jak mamy traktować? Mamy się modlić za niego i mamy znowu go ewangelizować. Więc to nie jest tak, że się odcinamy i nic nas nie obchodzi. Dla mnie takie przejmujące było spotkanie z niektórymi z pokrzywdzonych. To nie jest powszechne w tym gronie. To jest jakaś mniejsza część. Ale niektórzy są na takim etapie przebaczenia i wchodzenia w tajemnicę Kościoła, że oni mówią, słyszą od Pana Boga na modlitwie, czy jesteś w stanie pójść z miłosierdziem do tego, kto cię skrzywdził? Wielu tego nie rozumie. Wielu się obraża, wielu bluźni na Kościół, zwłaszcza skrzywdzonych albo uprzedzonych do Kościoła, nie rozumiejąc, że taka jest Ewangelia. I tu nie chodzi o to, żeby relatywizować zło. Bo kto jak nie ci, którzy zostali skrzywdzeni, mają prawo temu Kościołowi wytykać błędy i grzechy i przestępstwa. Ale właśnie oni są tak na wskroś ewangeliczni, niektórzy, że są w stanie pójść i ogłosić swoim oprawcom, że Bóg ich kocha i że dla nich też jest szansa w Kościele. Odkrywają to zawołanie księdza Popiełuszki, ale on to wziął od świętego Pawła, zło dobrem zwycięży. To nie znaczy, że jak ktoś popełnił przestępstwo, to nie ma iść do więzienia. To jest jednoznaczne. Pamiętamy, kiedy Jan Paweł II został postrzelony przez Ali Akcze, poszedł do więzienia. Ale Jan Paweł II mu przebaczył. Więc to jest takie rozwiązanie. Przebaczenie jest czymś innym niż naprawienie później błędów czy grzechów, które się popełniło, czy przestępstw. Nie wiem, czy znacie taki film Gran Torino. Zachęcam, nie będę spoilerował. Ale warto ten film obejrzeć, zobaczyć, tam Clint Eastwood gra Polaka, który jest taki grubiański, taki nieprzystępny, ale poznając małego chłopca, właśnie jego serce się zmienia i tam Tyle mogę powiedzieć, że widzimy, jak w nim rośnie miłość. Od takiej prostej, zwyczajnej, poprzez taką filię, czyli przyjaźń, miłość przyjaźni, aż do agape, czyli takiej miłości, która bierze zło na siebie. I to jest niesamowite, kiedy znajduje rozwiązanie, żeby przerwać spiralę zła w taki sposób, że kochasz kogoś tak, jak Jezus na krzyżu, czyli zło zwyciężasz dobrem, biorąc zło na siebie. To już jest najwyższy stopień miłości. To tak jak Chrystus nie zgrzeszył, a wziął na siebie grzechy oblubienicy, moje i twoje. I to jest fascynujące. I Kościół tak powinien pokazywać sobą właśnie Chrystusa w Kościele, który tak potrafi kochać. Ale Jezus potrzebuje nas, żebyśmy taką miłość mogli wyartykułować wobec ludzi, a nie byli tymi, którzy wyrywają chwasty, a przy okazji wyrywają też pszenicę. Bo tych chętnych do wyrywania konkolu jest bardzo dużo, zwłaszcza spoza Kościoła, ale my też mamy czasami takie pragnienie, żeby to powyrywać z korzeniami, powyrzucać, oczyścić tak, że już by nie wiem, kto został, bo patrząc w lustro codziennie widzimy, że my sami też mamy problemy z unikaniem grzechu. Popatrzmy też na to, jak Jezus nam pomaga reagować. Już powoli lądujemy. Mówi uczniom tak. Niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia. Biada tym, przez których przychodzą. Lepiej kamień młyński uwiązać u szyi i wtrącić w głębokości morza. Więc będą zgorszenia. Jezus wie, że będą zgorszenia. Niestety. I zaraz potem mówi, że jeśli brat twój zawini, upomnij go. Jeśli by 7 razy na tydzień zawinił przeciw tobie, przebacz mu. To są jakby 2 największe problemy, które mamy w Kościele. Zgorszenie, skandal, po grecku kamień, czyli idziesz drogą w Kościele, czujesz się bezpiecznie i nagle pojawia się skandal, czyli kamień, o który się potykasz, wywracasz i mówisz, ja dalej nie chcę iść. Dalej nie chcę iść. Ale są tacy, którzy próbują ten kamień podnieść i coś z nim zrobić. A niektórzy mówią, ja dalej nie chcę iść. To jest skandal, nie? Że grzech innych sprawia, że ja dalej nie chcę iść, nie chcę uczestniczyć w tej wspólnocie. I drugi to jest nieprzebaczenie. Że ktoś mnie skrzywdził i ja nie potrafię przebaczyć. I jak reagują apostołowie? Słysząc takie słowa z ust Jezusa, mówią, Panie, przymnóż nam wiary. To tylko wiara sprawia, że my możemy sobie poradzić ze zgorszeniem i z nieprzebaczeniem. Z tym złem w Kościele fundamentalnym, który rozsadza Kościół od środka i sprawia, że nie jest znakiem i nie jest widocznym takim narzędziem zbawienia. I bez wiary trudno to zrozumieć. Dlatego ciągle warto się modlić, Panie, przymnóż nam wiary, a tej wiary też przymnażamy wtedy, kiedy słuchamy Bożego Słowa, kiedy idziemy na rekolekcje, kiedy próbujemy właśnie znaleźć jakieś odpowiedzi dla siebie i także dla innych ludzi. I jeszcze na koniec taki tekst, który w swoim czasie też mi trochę pomógł. Kiedy się zastanawialiśmy, wciąż się zastanawiamy, jak sobie poradzić z tym stylem i nauczaniem papieża Franciszka. Dla wielu jest to trudne. Nie umieją sobie z tym poradzić. Bo wielu ma taki model Kościoła, który trwał do tej pory w głowie i tak dobrze w tym modelu jest funkcjonować. Tak? Ale świat się zmienia i mamy rozpoznawać znaki czasu. I tak rozumiem papieża, że on jakby zaprasza nas w Duchu Świętym do dojrzałości. Do coraz większej dojrzałości. Trochę tak, jak jesteście małymi dziećmi w domu i rodzice się jawią jako herosi doskonałości. I w pewnym momencie rozpoznajemy, że mama nie jest idealna, tato nie jest idealny. Że no, daleko im może nawet do ideału. Na początku jako małe dzieciaki to właśnie próbujemy to jakoś ukryć, zaprzeczyć, ale potem widzimy to wyraźnie. Próbujemy sobie z tym radzić, tak? Zapraszamy innych do tego, szukamy rozwiązań, sami pracujemy i podejmujemy decyzje. Ale dalej jesteśmy jakoś związani z rodzicami. To jest niesamowite, że to jest tak mocna więź, że jak ktoś nam obcy powie o rodzicach, że są nieprzyzwoici, czy źle się zachowują, to jesteśmy w stanie zareagować dosyć niepochrześcijańsko. Ale sami mamy z tym problem i cierpimy. I też myślę, że na tym etapie rozwoju Kościoła jakby Duch Święty nas zaprasza do takiej dojrzałości. Dzisiaj widzimy bardziej wyraźnie, że ten Kościół w tych niektórych wymiarach jest bardzo pobrudzony, jest bardzo grzeszny. Tu nie chcę winić mediów, ale dzisiaj wszystko jest pokazane. Nic nie jest ukrytego, co by nie miało być głoszone na dachach. Ewangelia się spełnia. To już wszystko było. Facebook i Instagram. Jezus przewidział właśnie mówiąc o tym, że wszystko będzie głoszone na dachach. Człowiek nie wymyślił Facebooka, ani Instagrama, czy TikToka. To Pan Bóg wymyślił, a my to odkrywamy. Więc tu trudno jest cokolwiek poukrywać. I stąd ta taka wyrazistość w patrzeniu i taki sprzeciw. Przecież widzimy jakiś grzech, widzimy zło. To nie może być prawdziwe. Ale Słowo Boże nam właśnie w tym pomaga pokazać, że Bóg to wszystko przewidział. I znowu nie chodzi o to, żeby usprawiedliwiać zło. Tylko żeby znaleźć dla siebie odpowiedź, tak? Będą zgorszenia, będzie problem z przebaczeniem. Będzie grzech w Kościele. I teraz, kiedy niektórzy mają taki kłopot z papieżem, jak sobie z tym poradzić? Czy z wieloma księżmi, którzy wydają się nieadekwatni do tego, co powinni robić? To z papieżem sobie radzę tak, że jest taki tekst w Ewangelii Łukasza, gdzie Jezus przychodzi i w jednym miejscu jest taki człowiek chory na puchlinę wodną i chcą go pochwycić na tym, czy uzdrowi w szabat. Dzisiaj tak wielu jest ludzi, którzy chcą cię pochwycić na czymś. Co ty zrobisz? Tak? Ja to teraz z tego bardzo doświadczam, że ciągle ci tylko albo z jednej, albo z drugiej strony chcą na czymś podchwycić i zaraz albo opisać, albo skrytykować, zhejtować. Że coraz mniej w nas jakby dobrej woli. Właśnie byli tacy, którzy śledzili Jezusa. Co on zrobi w szabat? Jezus, znając ich myśli, mówi tak. Jeśli twój syn albo wół wpadnie w szabat do studni, to czy nie wyciągniesz go tego samego dnia? I uzdrowił tego chorego człowieka w szabat, czego nie wolno było robić. Teraz tu dla mnie kluczowe jest to twój syn. Wół też jest jakąś wartością, tak? Dla ludzi, którzy nie mają dobytku, to wół był czymś bardzo wartościowym. Ale my zwracamy uwagę na syna. Jeśli twój syn wpadnie do studni, to nie uwolnisz go w dzień szabatu, chociaż nie wolno? Jeśli tak patrzymy na to, co się dzieje z ludźmi, którzy cierpią, którzy mają problemy, to inaczej widzimy to, co papież Franciszek chce robić, który nam mówi właśnie to. Jak patrzysz przez okulary relacji do kogoś jako bardzo bliskiego, tak jak syn, tak jak córka, tak jak mąż, żona, narzeczona, ktoś bardzo umiłowany, to zastanawiasz się, jak mu pomóc w Kościele, nie łamiąc prawo, ale szukając jakiegoś rozwiązania. Jezus nie złamał prawa szabatu, bo to ludzie sobie wymyślali takie różne interpretacje. Jezus szabatu nie złamał. Miłość jest wypełnieniem prawa. I tu nie chodzi o to, żeby zmieniać nauczanie Kościoła moralne. Ale jak widzisz ludzi, którzy są w jakichś sytuacjach nieregularnych, takich trudnych sytuacjach, uwikłani w grzech, słabość, to dziś, teraz chcesz im pomóc. Właśnie dziś. Na tyle, na ile to możliwe. Pamiętam w Lizbonie, jak papież wołał Todos, Todos, Todos. Z każdego Światowego Dnia Młodzieży coś przywożę, jakieś jedno zdanie. A z Lizbony przywiozłem tylko jedno Todos. Może dlatego, że się starzeję i mi trudno zapamiętać coś nowego. Ale to dostrzegli wszyscy, tak? Wszyscy. I papież jakby tym słowem chce nam dać taką interpretację, że na początku wszyscy. To jest punkt wyjścia. To nie jest punkt dojścia, to jest punkt wyjścia. Że przychodzisz, masz doświadczyć Bożej miłości, ona ma ci być tak ukazana, że ty uwierzysz, że z miłością Bożą możesz zmienić wszystko, nawet zostawić grzech. Ale jak na początku mówimy nie, musisz się naprawić, zmienić, dopiero wtedy przyjdziesz, to to nie działa. Nie ma szans. Pamiętam taką dziewczynę, która uwikłana była w relacje z mężczyzną żonatym i przyszła na rozmowę, czuła, że to jest coś nie, to jest nie tak, ona już nie mogła z tym żyć. Spotkaliśmy się, pogadaliśmy. Pewno myślała, że zaproszę ją do spowiedzi, ale nie. I potem przyszła za 2 tygodnie i znowu za 2 tygodnie i tam po jakimś dłuższym czasie powiedziała, jestem gotowa. To jakoś Duch Święty ci podpowiada, nie? Że można by było powiedzieć, wyspowiadaj się i nic z tego by nie było. Bo to by było na krótką chwilę. A potem wytłumaczyła, co się stało, że ona całe życie szukała takiej miłości, na którą nie trzeba zasługiwać. I gdyby została od razu poproszona do spowiedzi, to by myślała, no tak, muszę znowu zasłużyć na to, żeby czuć się kochaną. A tutaj doświadczyła czegoś takiego, że jest kochana niezależnie od tego, co robi. Że jest akceptowana, że jest przyjęta, że jest taka miłość, której nie trzeba kupować. A ona cały czas kupowała miłość u jakiegoś mężczyzny. Co chwilę u innego. Bo to jest taka dziura bez dna. Jeśli człowiek nie znajdzie miłości totalnej, która niczego nie wymaga. Taką miłość daje tylko mama. I to na początku naszego życia. A potem taką miłość może dać tylko Bóg. I ona odkryła, że jest taka miłość, która niczego nie wymaga. I ta miłość dała jej siłę, żeby zerwać z grzechem. Myślę, że to rozumiecie, że to czujecie, na czym to polega. To jest coś takiego, jak Jezus przychodzi do Mateusza, celnika, i go mówi, chodź, pójdź za mną. I on idzie. I potem rezygnuje z grzechu. Jezus potem mówi, nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Słyszymy to? Powołuje grzeszników, niesprawiedliwych. My po ludzku powiemy, jak grzesznika, to on musi się pozbyć grzechu i dopiero będzie powołany. A Jezus wie, że tak się nie da, że znowu będzie za coś. I ty nie masz, jak jesteś tak słaby, że nie jesteś w stanie rzucić grzechu, to powiesz, nie, ja nie podejmuję tego. Ja nie dam rady. A kiedy zobaczysz, że jest taka miłość, która ci daje za punkt wyjścia totalną akceptację, to ty wtedy masz siłę, żeby to zmienić. I to jest dzisiaj to, do czego nas papież Franciszek zaprasza. Nie do zmiany doktryny, nie do zmiany moralności, tylko do zmiany formuły postępowania, do przestawienia kolejności. Papież Benedykt, ja to wczoraj chyba cytowałem, już nawet nie wiem, że u początku bycia chrześcijaninem jest spotkanie z osobą. Potem jest moralność, potem jest światopogląd. I dlatego myślę, że warto tak popatrzeć, nie? Że w Kościele musimy przeformatować wiele rzeczy, żebyśmy byli Kościołem takim, jakiego Jezus chce. I teraz jak patrzeć też na takich szafarzy sakramentów. Kardynał Sarach tutaj jest pomocny i mówi tak. Szymon Piotr słyszy od Jezusa takie słowa. Ty jesteś Szymon, będziesz się nazywał Kefas, to znaczy Piotr. I mówi tak. Od pierwszych godzin powstaje tkanina historii Kościoła. Złota nić nieomylnych decyzji papieży, następców Piotra. Złota nić. i czarna nić ludzkich niedoskonałych uczynków papieży, następców Szymona. W tym niepojętym splocie czarno-złotym tkana jest tkanina historii Kościoła, na której Bóg Duchem Świętym haftuje twarz swojego Syna. Taki trochę poetycki obraz, ale myślę, że bardzo adekwatny. Szymon to jest to, co ludzkie. Piotr to jest to, co boskie. W Kościele jest ta nić złota i jest ta nić czarna. I ta tkanina taka jest przez wieki. Święty Augustyn to odda takimi słowami. Kiedy chrzci Piotr, to chrzci Jezus. Ale kiedy chrzci Judasz, to chrzci też Jezus. Też Jezus. Panie, przymnóż nam wiary.